Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Ojciec Święty rozpoczął podróż apostolską do Korei. Przelatując nad Polską, pozdrowił prezydenta i pobłogosławił Polakom. Franciszek apeluje do ONZ o położenie kresu przemocy w północnym Iraku. Papieski dyplomata precyzuje, że w takich sytuacjach karta ONZ dopuszcza użycie siły. 13 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież Franciszek jest w drodze do Korei. Do Seulu dotrze po godzinie 3 czasu polskiego. Trasa papieskiego lotu wiedzie m.in. nad Polską. Zgodnie ze zwyczajem Franciszek wysłał telegramy do prezydentów krajów, nad którymi przelatywał. Wlatując w polską przestrzeń powietrzną, pragnę przesłać serdeczne pozdrowienia do pana prezydenta oraz pańskich rodaków. Dla was wszystkich przyzywam Bożego błogosławieństwa i modlę się, aby Wszechmogący Bóg pobłogosławił wasz naród pokojem i dobrobytem, napisał Franciszek w telegramie do Bronisława Komorowskiego. Na początku lotu Franciszek spotkał się też z lecącymi wraz z nim dziennikarzami. Tym razem nie było konferencji prasowej. Papież ograniczył się do krótkiego pozdrowienia i modlitwy za włoskiego fotoreportera agencji AFP Simone Camilli, który zginął dziś wraz ze swym tłumaczem w strefie Gazy na skutek eksplozji niewypału. Takie są konsekwencje wojny. Właśnie takie. Dziękuję za waszą służbę i proszę was, przekazujcie przesłanie pokoju. Zawsze starajcie się przekazywać słowo pokoju. Straszne jest to, co się teraz dzieje. Dziękuję wam za waszą pracę, za to, że mi towarzyszycie. Chciałem was tylko pozdrowić. Dodajmy, że dziś przed południem papież złożył prywatną wizytę w Bazylice Matki Bożej Większej. Matce Bożej zawierzył tam swą podróż do Korei. O modlitwę w tej intencji prosi też wszystkich wiernych. W związku z dramatycznymi wydarzeniami w północnym Iraku Ojciec Święty skierował list do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona. Franciszek apeluje o położenie kresu przemocy wobec chrześcijan i innych mniejszości prześladowanych w tym kraju.
Ponawiam mój naglący apel do społeczności międzynarodowej o podjęcie działań, by położyć kres będącej w toku tragedii humanitarnej. Czytamy w papieskim apelu do sekretarza generalnego ONZ. Zachęcam wszystkie kompetentne organy Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza odpowiedzialne za bezpieczeństwo, pokój, prawo humanitarne i pomoc uchodźcom, do dalszych wysiłków zgodnych z preambułą i odnośnymi artykułami Karty Narodów Zjednoczonych. Gwałtowne ataki szerzące się w całym północnym Iraku muszą pobudzić sumienia wszystkich ludzi dobrej woli do konkretnych dzieł solidarności, stwierdza Franciszek. Chodzi o to, by chronić dotkniętych czy zagrożonych przemocą oraz zapewnić licznym ewakuowanym konieczną i pilną pomoc, jak też bezpieczny powrót do własnych miast i domów.
Postawa wspólnoty międzynarodowej wobec zbrodni w Iraku przypomina bezczynność świata wobec ludobójstwa, które miało miejsce w Rwandzie, uważa przedstawiciel Watykanu przy genewskich agendach ONZ. Arcybiskup Silvano Tomasi podkreśla, że w takiej sytuacji apel Franciszka do ONZ ma poruszyć opinię świata i skłonić do działania. W pierwszym rzędzie trzeba zablokować finansowanie państwa islamskiego. Watykański dyplomata dopuszcza też użycie siły.
W liście Ojca Świętego szczególnie ważne wydaje się zdanie mówiące o tym, że są takie tragiczne sytuacje, które zmuszają wspólnotę międzynarodową do działania. Papież nie precyzuje, o jakie działanie tu chodzi. Jednakże Karta Narodów Zjednoczonych przewiduje takie sytuacje, kiedy zawodzi dialog i negocjacje, a życie pokaźnej liczby ludzi jest zagrożone, kiedy istnieje groźba ludobójstwa i naruszenie podstawowych praw człowieka. W takim wypadku, kiedy wyczerpano wszelkie inne środki, artykuł 42 Karty Narodów Zjednoczonych dopuszcza uzasadnione użycie nie tylko sankcji gospodarczych, ale również siły, wszelkiej niezbędnej siły, by powstrzymać to zło i tragedię.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Dziś rozpoczyna się pielgrzymka papieża Franciszka do Korei Południowej. O planach tej wizyty, a także celach papieskich odwiedzin Dalekiego Wschodu mówi dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ojciec Andrzej Koprowski, w rozmowie z Przemysławem Goławskim. Program powstał przy współpracy z redakcją katolicką Polskiego Radia. Zapraszam na nasz magazyn.
W studiu w Watykanie moim gościem jest ojciec Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W tym tygodniu papież Franciszek odwiedzi Półwysep Koreański. Od 1953 roku jest on podzielony na dwa pozostające za sobą formalnie w stanie wojny państwa, Koreę Południową i Koreę Północną. Ta papieska pielgrzymka jest bardzo oczekiwana przez Kościół w Azji. Jaki jest podstawowy cel tej podróży i jakie są najważniejsze punkty programu?
Podróż papieża Franciszka do Korei wpisuje się w serię podróży apostolskich następców Piotra do Azji, zapoczątkowanych w epoce współczesnej przez Pawła VI i intensywnie kontynuowanych przez Jana Pawła II. Warto przypomnieć, że nie licząc Ziemi Świętej, Paweł VI spotkał się z kościołami lokalnymi 9 krajów dalekiej Azji. Jan Paweł II 20 razy był w Azji. Benedykt XVI 3-krotnie u progu Azji. Trzeba sobie uświadomić, że w ostatnich dziesięcioleciach Kościół dynamicznie rozwija się na kontynencie afrykańskim i azjatyckim. Czasem słyszy się głosy, że Kościół przenosi się z Europy do Ameryki Łacińskiej, do Afryki, do Azji. Według mnie nie jest to sformułowanie prawdziwe. Przyznam, że walczę z tym sformułowaniem. Chrześcijaństwo i Kościół rozwija się dynamicznie w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w Azji, ale nie przenosi się z Europy. Zostaje i w Europie, tyle że Europa przeżywa kryzys kulturowy, poważny kryzys tożsamości, powiedziałbym kryzys szacunku dla człowieczeństwa jako takiego i dla wspólnotowości, wymiarów istotnych dla dynamiki społeczeństwa jako obywatelskiego. Jest więc zrozumiałe, że i Kościół w Europie przysiadł wraz ze społeczeństwami, którym wciąż usiłuje nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ale wracając do pytania. Podstawowy cel podróży są dwa. Pierwszy to azjatyckie Dni Młodzieży. Jesteśmy przyzwyczajeni do Światowych Dni Młodzieży, do milionów zgromadzonych w Brazylii, wcześniej w Madrycie, w Kolonii, w Paryżu. Natomiast zazwyczaj nie zauważamy, jak te wydarzenia pobudzają inicjatywy bardziej lokalne, wpisujące się w dynamikę ewangelizacji bardzo zróżnicowaną na różnych kontynentach. Tutaj mały dodatek. Wiem, że arcybiskup Rygi na Łotwie myśli o takich dniach młodzieży wpisanych w dynamikę regionu krajów bałtyckich, Skandynawii. Wróćmy jednak do Dni Młodzieży Azji. Tegoroczne są już 6. Idea Światowych Dni Młodzieży rodziła się stopniowo. Znaczącym etapem był 91 rok i Dni Młodzieży w Polsce, w Częstochowie. Po raz pierwszy przyjechali wtedy młodzi z krajów byłego bloku radzieckiego, ale i z około 30 krajów azjatyckich. Azjaci okazali się nie tylko dynamiczni, ale i dalekosiężni. Postanowili stworzyć sieć kontaktów między animatorami parafialnymi, żeby wzmocnić więzi duszpasterstwa młodzieżowego. Konferencja Episkopatów Azji podjęła tę myśl i tak w 1993 roku podczas konsultacji przedstawicieli młodzieży w Bangkoku powstał plan stworzenia specyficznie azjatyckich Dni Młodzieży, które będą się odbywały pomiędzy tymi światowymi dniami. Azjaci są bardzo konkretni. Przy konferencji Episkopatów Azji stworzono specjalne biuro do spraw rodziny i laikatu. Owocem były 2, czasem 3-dniowe spotkania młodzieży, właśnie organizowane w latach pomiędzy światowymi spotkaniami. I tak Dni Azjatyckie rozpoczęły się w 1999 roku w Hua Hin w Tajlandii z tematem Młodzież Azji w drodze ku trzeciemu milenium. Następnie 2001 Tajwan, Tajpej, 2003 Bangalore, India, Hongkong 2006, w Manili na Filipinach w 2009. 2000 młodych z 22 krajów kontynentu azjatyckiego. Szóste Dni Młodzieży miały się odbyć w roku 2011 w Indonezji, ale zostały przeniesione na 2014 do Korei, ponieważ Papieska Rada do Spraw Świeckich zmieniła datę Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Drugim istotnym punktem programu wizyty papieskiej jest beatyfikacja Pol Cun Ji Hunga i jego 123 towarzyszy męczenników.
Proszę ojca, tak jak ojciec podkreślił, papież Franciszek przybędzie do kraju, który stanowi pewien religijny fenomen. Wtedy, kiedy Zachód od kilkudziesięcioleci ulega pogłębiającej się sekularyzacji, to w Korei Południowej chrześcijan dynamicznie przybywa. Co ojca zdaniem wpłynęło na to, że Korea Południowa tak otworzyła się właśnie na chrześcijaństwo?
Trzeba spojrzeć z kilku aspektów na ten problem. Pierwszy, że jest wizyta w Korei. To wskazuje na zainteresowanie Kościoła Powszechnego dynamiką rozwoju chrześcijaństwa i rozwoju Kościoła w Azji. Chrześcijaństwo i Kościół są w Korei ewenementem w skali świata. Powstanie chrześcijaństwa jest inicjatywą osób świeckich, a nie misjonarzy. W XVIII wieku Korea zależała od Chin. Na dworze cesarskim w Pekinie byli intelektualiści europejscy, specjaliści w zakresie geografii, astronomii, różnych nauk, w tym wiedzy o religii. Korea kulturowo stanowiła swoistą całość, ściśle odizolowaną od wpływów zagranicznych. Grupa świeckich intelektualistów, filozofów, ludzi kultury, skupionych w tak zwanym kręgu dialogu o nauce, podejmował między innymi tematy tyczące inspiracji religijnej w życiu człowieka, aspiracji umysłu ludzkiego odnośnie prawdy. To środowisko, mimo wielkiego ryzyka, podjęło kontakty z Pekinem, o którym słyszeli, że jest miejscem, gdzie trwają interesujące debaty o nowej wierze, gdzie był wydany katechizm napisany dwa wieki wcześniej po chińsku przez jezuitę Mateo Ricci i jego współpracowników. W ten sposób jeden z Koreańczyków kręgu dialogu o nauce, Hong Yu-han, po powrocie z Korei zaczął organizować spotkania, wspólne modlitwy Dnia Pańskiego. Nieochrzczony, bez wsparcia innych chrześcijan, stworzył środowisko. Z czasem były to już setki osób, mężczyzn i kobiet bez pomocy księży, którzy skupiali się wokół Ewangelii i wokół katechizmu. W jakimś momencie jeden z nich, Lee Byuk, uznawany za twórcę chrześcijaństwa w Korei, poprzez swojego przyjaciela Lee Seung-hun, który towarzyszył swojemu ojcu, sekretarzowi ambasady w Chinach w podróżach do Pekinu, sprowadzać zaczął książki, ale i poprosił o przyjazd kapłanów, którzy by mogli ochrzcić Koreańczyków. Lee Seung-hun w Pekinie spotkał trzech jezuitów, Portugalczyka i dwóch Francuzów. Zaczęły się chrzty. Pierwsi ochrzczeni katechizowali innych. Książki, zwłaszcza te, które służyły wspólnej modlitwie, były tłumaczone na język koreański. Lee Byuk napisał kompendium Starego i Nowego Testamentu. Leon Cak-hong skomponował melodię do tekstu 10 przykazań i tak się zaczęło. Ale nie myślmy, że wszystko szło gładko. Zaczęły się prześladowania. Lee Byuk został aresztowany wraz z całą swoją rodziną. Jest pierwszym męczennikiem koreańskim, który stracił życie w 1785 roku.
W jaki sposób chrześcijaństwo w Korei współistnieje z kulturą i tradycją tego kraju?
Dzisiaj chrześcijaństwo jest ciągle jeszcze mniejszością, ale jest bardzo ciekawe obserwowanie, jak ta mniejszość szybko wzrasta. Dość powiedzieć, że rocznie jest około 100 tysięcy chrztów osób dorosłych. Chrześcijaństwo, w sposób szczególny Kościół katolicki, jest mocnym punktem w skali całej Korei, w zakresie edukacji, inicjatyw społecznych, też wychodzących naprzeciw nowym potrzebom związanym z jednostronnym rozwojem ekonomicznym współczesności, wywołującym zjawiska patologii, anonimowości, fale samobójstw, bardzo liczne w Korei. Szybkie uprzemysłowienie, demokratyzacja, ewangelizacja kraju, Wywołują też niechęć, niektórzy mówią wprost zawiść albo nienawiść innych krajów regionu.
Mówił ojciec o tym, że chrześcijan dynamicznie przybywa w Korei Południowej. Odwrotna sytuacja jest na północy. Tam chrześcijanie, katolicy są w mniejszości. Reżim skutecznie walczy z religią. Pojawiła się także ostatnio informacja, że katolicy z północy nie będą mieli prawa wziąć udziału w spotkaniach z papieżem. Mamy więc z jednej strony rozwój, a z drugiej strony konkretną blokadę. To dwa światy, które graniczą ze sobą, są bliskie, ale nie mogą się ze sobą spotkać. To bardzo istotny kontekst tej papieskiej wizyty.
W programie wizyty papieskiej jest przewidziana msza święta w intencji pokoju i pojednania Korei. Już pierwszego dnia wizyty przewodniczący konferencji Episkopatu Korei będzie mówił na spotkaniu biskupów z papieżem o 66 latach konfliktu i podziału narodu na dwa wrogie państwa. 1,5 miliona zabitych, 3,6 miliona rannych podczas wojny 50 roku. Wojna zresztą nie zakończona, a tylko wstrzymana. W każdej chwili grozi wybuchem. Jak mówi przewodniczący episkopatu Pietro Kang U-il, naród posługujący się tym samym językiem, a zarazem poddany presji ideologicznej budzącej wrogość, poddany przeciwstawnym systemom politycznym, ale i ekonomicznym, kulturowym, żyjący w skrajnie odmiennych warunkach bytowych, staje się coraz bardziej podzielony też kulturowo. Zakładając, że uda się zjednoczenie kraju, zostaje wątpliwość, czy będzie gotowość do wzajemnej akceptacji. Jak mówi biskup przewodniczący konferencji, czy będzie gotowość do uściśnięcia się jako bracia tej samej ojczyzny. Co więcej, Półwysep Koreański jest ostatnio terenem wpływów mocarstw światowych, zwłaszcza azjatyckich, w sposób bezwzględny robią wszystko, co się da, żeby sprzedać więcej broni, żeby wzbudzić nienawiść, szerzyć nacjonalizmy, żeby w ten sposób zbić własne interesy. A przecież, mówią biskupi, północny wschód Azji w sposób szczególny potrzebuje dziś współpracy, współistnienia, wspólnego dążenia do dobrobytu dla wszystkich.
The Korea Times spodziewa się, że pobyt papieża Franciszka będzie okazją do uwolnienia się społeczeństwa od nieufności i wrogości. To bardzo istotne oczekiwanie.
Oczekiwanie jest istotne. Miejmy nadzieję, że przyniesie rezultaty. Ale ja jestem ostrożny w oczekiwaniu na rezultaty natychmiast. W moim przekonaniu bardzo ważną inicjatywą było zaproszenie przez papieża Franciszka prezydentów Izraela i Autonomii Palestyńskiej do Watykanu na modlitwę w intencji pokoju. Wiemy, jak potoczyły się wydarzenia tragiczne dziś, ale też już wtedy mówili: sadzimy drzewko oliwne, ono zapuszcza korzenie przez kilkanaście lat i wydaje owoce po dziesiątkach lat. Trzeba z jednej strony robić wszystko, co możliwe dla nas dziś, w ten sposób buduje się przyszłość, ale jednocześnie nie oczekiwać rezultatów natychmiast.
Miejmy nadzieję, że pełne znaczenie tej papieskiej wizyty będzie dobrze odczytane. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
O rozpoczętej dziś papieskiej podróży do Korei z ojcem Andrzejem Koprowskim, dyrektorem programowym Radia Watykańskiego, rozmawiał Przemysław Goławski. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.